W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Te słowa wyjęte z Psalmu 103 prowadzą nas jako hasło biblijne dzisiejszej niedzieli. Mamy 14. niedzielę po Trójcy Świętej. Tymi słowami psalmisty witam Was bardzo serdecznie na naszym nabożeństwie. Poprośmy w tej chwili Pana Boga o Jego błogosławieństwo dla tego nabożeństwa. Panie i Boże, Ojcze nasz niebieski, chcemy dziękować za to, że jesteśmy w domu Twoim w ten świąteczny dzień. I prosimy, Panie, byś ten czas tego nabożeństwa pobłogosławić raczył. Prosimy też, przyznaj się do służby naszej dla Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Amen. Z ogłoszeń parafialnych podaję, co następuje. Porządek nabożeństw najbliższych w przyszłą niedzielę. Nabożeństwa w Jaworzu o 10, w Jasienicy o 8, w Świętoszówce nabożeństwo o 10, w Betanii nabożeństwo o 10, tam nabożeństwo z Komunią Świętą. Dzisiaj jeszcze gminne dożynki w Jaworzu o 14, nabożeństwo ekumeniczne na amfiteatrze w Jaworzu. Ja będę zwiastował Słowo Boże, zaś obrządek dożynkowy będzie prowadził nasz chór. Dziękuję za dary na Kościół, dziękuję za opłacane składki kościelne, za wszelkie ofiary w minionym czasie. Zajęcia w tym tygodniu, w poniedziałek koło zainteresowań w Jaworzu o 16:00, we wtorek lekcja religii dla szkół średnich w Jaworzu o godzinie 18:00. We wtorek próba chóru, godzina 19:00. W środę godzina biblijna w Betanii, 17:30. W czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00. W czwartek próba zespołu kantate o 19:00. W piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o godzinie 18:00, w sobotę nauka konfirmacyjna o 8:00 dla starszej grupy konfirmantów. W kancelarii są do zakupienia podręczniki do lekcji religii do szkoły podstawowej. Jesteśmy zaproszeni na pamiątki poświęceń kościołów i tak w przyszłą niedzielę pamiątka poświęcenia kościoła w Pruchnej. Nabożeństwo rozpocznie się o 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ksiądz Wojciech Pracki z Opola. Poranek pieśni o godzinie 9:15. W przyszłą niedzielę pamiątka poświęcenia kościoła w Leśnej. Nabożeństwo rozpocznie się o 10:30. Tam Słowem Bożym służyć będzie ksiądz radca Jan Badura z Pszczyny. W nabożeństwie będzie uczestniczył także chór z parafii w Pszczynie. W przyszłą niedzielę pamiątka poświęcenia kościoła w Wieszczętach. Nabożeństwo rozpocznie się o 10:00, a kazanie wygłosi ksiądz dr Adam Malina z Katowic, Szopienic. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się jutro, 7 września o 18:00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: ksiądz Paweł Wałach, pastor w Jaworzu w 150. rocznicę urodzin. A temat przedstawi ksiądz radca Ryszard Jawik. Tegoroczny ogólnopolski zjazd młodzieży ewangelickiej odbędzie się w dniach od 25 do 27 września. Odbywać się będzie w pokoju, w parafii, w pokoju na Opolszczyźnie. Koszt 70 zł plus opłata za przejazd. Informacje i zapisy do 20 września u księdza Andrzeja Krzykowskiego. Informacje o zjeździe można znaleźć też na stronie internetowej naszej parafii. Tyle ogłoszeń parafialnych. Śpiewamy pierwszą pieśń. Życzę Bożego błogosławieństwa w przeżywaniu dzisiejszego nabożeństwa.
Chwal, duszo moja Pana. Śpiewać będę Bogu memu, Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie Boże, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach. Módlmy się. Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Duch Twój świadczy, że jesteśmy dziećmi Twoimi. Prowadź nas jako dziedziców obietnicy zbawienia wiecznego przez krzyż i doświadczenie do chwały Syna Twojego, przez którego wysłuchaj nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Pan niech będzie z wami. Słuchajmy się w Słowo Boże, które Kościół wyznaczył do czytania na dzisiejszą niedzielę. I tak czytanie ze Starego Testamentu znajdujemy zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 28, wierszach od 9 po 19 czytamy takie oto słowa. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego, i Bóg Izaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub obudził się ze snu, rzekł: Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O jakimże lękiem napawa to miejsce, nic tu innego, jak tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakubów kamień, który sobie położył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Tyle słów czytania ze Starego Testamentu. Oto jest słowo Boga żywego. Zaś w liście apostoła świętego Pawła do Rzymian w 8 rozdziale, w wierszach od 14 po 17, znajdujemy słowa lekcji dzisiejszej niedzieli. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Tyle słów lekcji. Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Alleluja. A teraz w nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niechaj będzie z wami wszystkimi, teraz i zawsze. Amen. Słowo Boże, które Kościół wyznaczył do rozważenia na dzisiejszą niedzielę, czytam z Ewangelii według świętego Łukasza, 17 rozdział, wiersze od 11 po 19. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów i stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Panie i Boże, dziękować Tobie chcemy za to słowo Ewangelii, które kładziesz w tej chwili na nasze serca. Prosimy, abyś nas wyciszył i otworzył na przyjęcie prawdy, która z tej Ewangelii do nas dochodzi, by ona zaowocowała wiarą w naszym życiu. Prosimy o to dla Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. Ewangelia, którą przed chwileczką przeczytałem, myślę, że dla większości z nas jest dobrze znana. Wiemy też, czego Jezus przez tę Ewangelię od nas oczekuje, do czego nas wzywa, jaka z tej Ewangelii płynie dla nas lekcja. To Boże Słowo, które dziś mamy rozważyć, ma nas uczyć wdzięczności wobec Boga. Zacznijmy zatem od definicji wdzięczności. Cóż to takiego jest wdzięczność? Znalazłem następującą definicję. Wdzięczność to uczucie będące odpowiedzią na doświadczone dobro. To poczucie zobowiązania moralnego, chęć odwzajemnienia, podziękowania za coś. W innej definicji, takiej bardziej filozoficznej, możemy przeczytać: wdzięczność otwiera pełnię życia, sprawia, że to, co mamy, wystarcza. Zmienia opór w akceptację, chaos w porządek, konfuzję w klarowność. Może zamienić zwykły posiłek w ucztę, mieszkanie w domu, obcego w przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i daje wizję jutra. Wdzięczność jest jednak czasem uważana we współczesnym świecie za słabość. Niezależnie od tego, czy życie człowieka jest dla niego łaskawe, czy też nie, bywa, że człowiek o wdzięczności zapomina. Czasem jest tak, że wdzięczność wyraża człowiek po cichu. Jakby spotkana na jego drodze życzliwość była dla niego czymś wstydliwym. No bo jak to? Nie mogłeś tego zrobić sam? Musiałeś prosić o pomoc? Drodzy bracia i siostry, w Ewangelii, którą przeczytałem, słyszymy o 10 trędowatych mężach. Trąd był bardzo rozpowszechnioną chorobą w krajach starożytnego wschodu. Taką ciekawostką jest to, że w prawie Mojżesza tej chorobie poświęcono całe 2 rozdziały. 13 i 14 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Żydzi byli na tle tej choroby przewrażliwieni do tego stopnia, że wystarczyło niewiele. Maleńka plamka na skórze. A osoba była poddawana najbardziej rygorystycznej izolacji od rodziny, od społeczności, od wioski, od synagogi. Osoby chore musiały zamieszkiwać w miejscach, gdzie nie było ludzi zdrowych. Kiedy chory w jakiś sposób znalazł się w społeczeństwie zdrowych, musiał z daleka wołać: jestem nieczysty. Takie oddzielenie chorych od zdrowych mogło trwać przez całe życie. Kończyło się wtedy, gdy po oficjalnej kontroli kapłan uznawał człowieka za zdrowego, po czym następował akt kultu, czyli podziękowanie Panu Bogu. I od tego momentu chory człowiek mógł z powrotem wrócić do społeczności, w której mieszkał. Mógł uczestniczyć w życiu rodzinnym, społecznym, także religijnym. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że w czasach Jezusa nie było szpitali. Nie było wykształconych lekarzy. Nie było też odpowiednich środków medycznych. Wszystko to razem wzięte powodowało, że ta choroba była wielkim nieszczęściem, a trędowaci z góry byli skazywani na śmierć w odosobnieniu. Kiedy to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, sobie uświadomimy, to musimy powiedzieć, że owych 10 trędowatych musiało mieć nieprawdopodobną determinację, musieli być nieprawdopodobnie zdesperowani, że wbrew wszelkim przepisom i obowiązującym prawom wychodzą z ukrycia i szukają ratunku u Jezusa. Nie wiemy, nie potrafimy powiedzieć, ile o Jezusie wiedzieli. Czy wiedzieli, kim On jest? Ale jakaś informacja musiała jednak do nich dotrzeć. Musieli gdzieś usłyszeć: w pobliżu jest cudotwórca. Wystarczy, że położy rękę na głowie czy na chorym miejscu, a nastąpi uzdrowienie. Czasem wystarczy jedno Jego słowo. Czy nie warto spróbować? Ci chorzy niczym nie ryzykują. Co najwyżej ten cudotwórca odmówi i każe im z powrotem wrócić do getta, gdzie mieszkali. Chorzy postanawiają wyjść naprzeciw Jezusowi i prosić z ufnością i w pokorze o uzdrowienie. To też jest ważne. Ta choroba tych ludzi połączyła ze sobą. I to do tego stopnia, że ludzie ci przełamują bariery narodowościowe, religijne. Przecież pośród nich jest Samarytanin. Ale będąc trędowatymi, ludzie ci zapomnieli, że należą do obcych narodów, że tak wiele ich dzieli. Łączy ich choroba. Cud, którego Jezus dokonuje, jest zaskakujący. Nasz Pan nie czyni tutaj nic spektakularnego. Wydaje tylko dość dziwne i niepojęte polecenie. Idźcie i ukażcie się kapłanom. Staje się rzecz dziwna. Żaden z nich, żaden z tych chorych ludzi ani na moment się nie zawahał. Nikt nie odszedł od Jezusa rozczarowany. Dokąd szli? Do kapłanów. I zdarzył się cud. Trąd znika z ich ciała. Kiedy szli, zostali oczyszczeni. Na pewno ich serca wypełnia wielka radość. Chcą wrócić do rodziny, do społeczeństwa. Chcą wrócić do życia. Tylko jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. I oto w tym miejscu, jak gdyby zaczyna się nowa historia. 9 z uzdrowionych odeszło. Zapomniało o Jezusie. Zapomnieli o wdzięczności. Zapomnieli podziękować. Wrócił Samarytanin. Cudzoziemiec, przedstawiciel narodu pogardzanego przez Żydów. On jeden chciał podziękować i oddać cześć Panu Bogu za swoje uzdrowienie. Jezus pyta, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Moi drodzy, ta historia wcale się nie zakończyła 2000 lat temu w czasach Chrystusa. Możemy powiedzieć, ona ciągle trwa, jest ciągle żywa. Popatrzmy bowiem na swoje życie i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy nam w naszym życiu nigdy nie zdarzyło się wołać, tak jak wołali ci trędowaci z Ewangelii. Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nade mną. Kiedy popatrzymy na swoje życie, popatrzymy na to, co jest za nami, to myślę, że możemy zobaczyć. Kto chce, ten zobaczy. Ile razy Pan Bóg przychodził nam z pomocą. Ile razy wspierał nas w naszych doświadczeniach, najróżniejszych tarapatach. Jaka była nasza reakcja na okazaną nam pomoc? Czy okazaliśmy Mu naszą wdzięczność? Czyśmy Go rzeczywiście uwielbiali za to, że wyświadczył nam pomoc? Znamy uczucie wdzięczności. Okazujemy wdzięczność lekarzowi, nauczycielowi, czy komuś, kto nam pomógł, dzięki któremu coś żeśmy w życiu osiągnęli. Wdzięczność wobec ludzi jest dla nas oczywista, zrozumiała, choć czasem i jej brakuje. Ale wdzięczność wobec Boga? Ktoś powiedział, że wdzięczność wobec Boga wydaje się dzisiaj cnotą zapomnianą, opuszczoną, niepopularną. Ludzie przecież dzisiaj wierzą w to, że sami ze wszystkim sobie poradzą, że nikogo nie potrzebują, są samowystarczalni, za wszystko zawdzięczają sobie. Przecież ja całkowicie panuję nad swoim życiem. Wbrew pozorom, coraz trudniej spotkać człowieka, który rzeczywiście żyje w świadomości, jak wiele otrzymał od Boga. Wydaje mi się też, że kiedyś dawniej ludzie mieli większą świadomość tego, że zależą od Boga, że z Jego ręki otrzymują życie i to, co służy do Jego podtrzymania. Dzięki temu może ci ludzie mogli bardziej realistycznie podchodzić do życia, bo potrafili akceptować swoje możliwości. Jeśli je mieli, to cieszyli się nimi i ze spokojem potrafili też przyjmować wszystkie swoje ograniczenia. Drodzy bracia i siostry, Jezus przyszedł na świat, aby głosić radosną Ewangelię o zbawieniu grzesznego człowieka. Ale Jezus nie ogranicza się tylko do samego zwiastowania. On nie ogranicza się do słów. On także działał, dokonywał rzeczy wielkich. Poprzez to działanie Jezus pokazuje, że dana mu jest moc do przezwyciężenia nie tylko nędzy naszych grzechów, win, zaniedbań wobec Boga, ale także dana mu jest moc oddziaływania na nasze ciało, do przezwyciężania choroby, a nawet śmierci. Zwróćmy jednak uwagę na to, że w każdym wypadku cudu to działanie Jezusa było mocno związane z wiarą tego, nad którym ten cud się dokonywał. Samarytanin w rozważanej dziś Ewangelii słyszy niezwykłe słowa. Wstań, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. Wiara nigdy nie zapomina błogosławieństw i dobrodziejstw. Prawdziwa wiara zawsze dziękuje i uwielbia Pana Boga. Jak jest z naszą wiarą? Gdzie byśmy się znaleźli w tej rozważanej Ewangelii? Czy po stronie tych dziewięciu, którzy zapomnieli? Czy też może po stronie Samarytanina, który pamiętał o wdzięczności? Każdy z nas musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Amen. Śpiewamy pieśń 305. Wznieśmy nasze serca do Boga, tak się módlmy. Panie Boże, który litujesz się nad nami i okazujesz swe serce ojcowskie, przyjmij z ust naszych słowa uwielbienia i chwały. Żadne słowo nie jest dość dobre, abyśmy przez nie mogli wyrazić wielkość Twoją i uwielbiać Cię za okazane nam miłosierdzie. Przyjmij więc nasze skromne podziękowanie i uwielbienie, wszak wypływa ono z naszych serc. Oczyść nas z grzechów i nieprawości, aby miła była Tobie modlitwa nasza. Obmyj nas, aby uwielbiały Ciebie nasze czyny, jako dzieci Twoje, odkupione krwią Twojego Syna, prowadź nas przez Ducha Świętego do Chrystusa, Pana naszego, któremu chcemy służyć i dzięki Ewangelii Jego wzrastać w poznaniu prawdy i miłości Twojej. Dopomóż przezwyciężyć wszelką bojaźń i lęk przed mocami złego i niepewnością o dzień jutrzejszy. Daj nam ducha odwagi i męstwa, abyśmy bez trwogi mogli wziąć wszelki krzyż na siebie i naśladować Chrystusa. Ty bowiem przez cierpienie doświadczasz wiarę naszą i prowadzisz do wiecznej chwały. Panie Boże, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek okazali się niewdzięczni. Naucz nas dziękować za każdy dar Twego ojcowskiego serca i za każdy gest miłości i przyjaźni okazany nam przez bliźnich. Pragniemy dowieść Ci naszej wdzięczności przez służbę dla potrzebujących, biednych i samotnych. Prosimy Cię, przyjmij nasze dziękczynienie i błogosław nam w codziennym życiu, pracy i nauce. Bądź pochwalony, Boże nasz i Panie. Ciebie wielbimy i błogosławimy. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego słowami tak razem wołamy do Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.
Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, Alleluja. Módlmy się, wielki i miłosierny Boże, wysłuchaj nas i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki. Zmiłuj się nad niedolą naszą, oczyść nas z grzechów i nieprawości naszych. Zwiąż życie nasze z Chrystusem i obdarz duchem serdecznej wdzięczności za Twoje serce ojcowskie. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Ciebie strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój.